Pokój wam, drodzy bracia i siostry. Radźcie przyjąć serdeczne braterskie pozdrowienia i życzenia od braci i sióstr ze zgromadzenia w Chrzanowie i od mojej żony. To, że jestem członkiem zboru w Chrzanowie, to mnie uszczęśliwia. I często dziękuję Panu Bogu za to, że jestem członkiem tego zgromadzenia, tego zboru. To jest dla mnie błogosławieństwem. Również błogosławieństwem jest dla mnie nasze szczęśliwe małżeństwo i to, że tu jestem dzisiaj między wami, wśród was, to też również jest pewien wkład mojej żony i dziękuję wszystkim tym braciom i siostrom, którzy pytają się o moją żonę i przekazują jej serdeczne pozdrowienia. Postaram się to przekazać. Umówiłem Panu w tej chwili, która jest przed nami, przez te kilkadziesiąt minut, zwrócimy uwagę naszą na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, które powiedział w rozmowie w dniu swojego chrztu. Krótki tytuł, tylko trzy słowa, cztery słowa. Wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości. I właśnie brzmienie tych słów. Są to słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa i może, żeby zwrócić uwagę, podkreślić ważność tego, to przeczytajmy te słowa, zwróćmy uwagę na kontekst, kiedy, dlaczego te słowa były powiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 3. Czytamy od wersetu 13 kilka następnych. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus miał lat 30, to był Jego wiek dojrzały. Pan Jezus wyrozumiał, że trzeba opuścić dom rodzinny w Nazarecie, pozostawić matkę Marię, pozostawić tam Józefa i udać się w dosyć odległą miejscowość nad Jordan do Judei, tam gdzie Jan Chrzciciel chcił już wcześniej około pół roku. Pan Jezus, gdy przyszedł nad Jordan, z Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego. Gdy Pan Jezus zbliża się do Jana Chrzciciela, jeszcze nie wiem, czy jeszcze na brzegu, czy już w wodzie, czytamy werset 14. Ale Jan mu bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję być ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie? Drodzy bracia i siostry, to zabranianie Janowe względem Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nie był ochrzczony, bardzo zabraniał, to było wielką próbą i doświadczeniem dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy nie tak? Pan Jezus wiedział, kim jest Jan Chrzciciel. Wiedział, że to jest anioł posłany przez Pana Boga. I gdy przychodzi na Jordan, to zamiast go zachęcić, dobrze, Synu Boży, to Jan bardzo zabrania. To się nie zdarza, albo jeżeli, to bardzo rzadko, żebyśmy komuś odradzali chrztu. Raczej zachęcamy, doradzamy i jesteśmy bardzo radzi, jeżeli ktoś naśladuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, chodząc do wody, aby korzystając z czyichś rąk, dłoni, aby był ochrzczony. Tak może się zdarzać i w naszym życiu, że na samym początku naszej drogi napotykamy pewne trudności. Tak było w przypadku Pana naszego Jezusa Chrystusa i możemy powiedzieć, że od tego dnia, od Jego chrztu w Jordanie, Pan Jezus rozpoczął swoją drogę zwycięstw. I to było jedno z pierwszych Jego zwycięstw, kiedy przezwyciężył słowa Janowe. Ale w jaki sposób? To jest też godne uwagi. Pan Jezus tą propozycję Jana Chrzciciela załatwił krótkim, ale bardzo wymownym zdaniem. czytamy, wtedy Jezus rzekł do niego, zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. I Jan Chrzciciel zaniechał zabraniania Panu, chrztu w Jordanie, raczej Jemu usłużył. Zdarza się w naszym życiu tak, że ktoś, że napotykamy pewne trudności, pewne sprzeciwy, pewne zastrzeżenia, pewne uwagi, krytyki. To przecież nie tak powinno być. I Pan Jezus na takie doświadczenia napotykał kilka razy w czasie swojej stosunkowo krótkiej misji. Ale i to byli ludzie, którzy inaczej myśleli, niżeli Pan Jezus. Myśleli po ludzku, po cielesnemu, tak jak im się wydawało. I to przedstawiali naszemu Panu, ale w przypadku rozmowy naszego Pana z Janem Chrzcicielem to jest taki szczególny sposób. Ale ogólnie mówiąc, to możemy stwierdzić, że wszelkie sprzeciwy przeciwko poselstwu, które spełnił nasz Pan Jezus Chrystus, to te Jemu się sprzeciwiania dały naszemu Panu sposobność, aby wykazał piękno, aby wykazał piękność, głębię świętej prawdy. Znajdziemy kilka takich przykładów, a w tej chwili właśnie rozmowa naszego Pana z Janem Chrzcicielem. Gdy Jan odmawiał tej usługi, to Pan Jezus wypowiedział prawdę, która tyczyła wielkiego zbawienia. I to zdanie, to krótkie zdanie, wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości, to jest historia grzechu, który wszedł na świat i wielkie proroctwo o zbawieniu, o wielkim zbawieniu. Proroctwo o wielkim zbawieniu. Bo wypełnianie, nie tylko wypełnienie, ale wypełnianie sprawiedliwości, wszelkiej sprawiedliwości, to proces bardzo długi i dzieło bardzo wielkie. Dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, do którego był upoważniony i posłany przez samego Ojca Niebieskiego. Chciałbym też zwrócić uwagę na taką subtelną różnicę między tymi polskimi słowami. Wypełnianie sprawiedliwości, wypełnianie sprawiedliwości, co miał czynić Pan Jezus, wypełnianie, a wykonywanie sprawiedliwości. Nie wiem, czy jest taka rzeczywista różnica, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jest taka subtelna różnica. Boska sprawiedliwość była i jest wykonywana, ale przez samego Boga, Pana Boga. Pan Bóg powiedział do Adama w raju, gdy okażesz się nieposłusznym, to umrzesz. I ten wyrok jest wykonywany. Ale Pan Jezus przyszedł po to, aby zachować, aby wypełnić boskie obietnice tyczące zbawienia, to znaczy boskie obietnice tyczące wyprowadzenia śmierci ze świata. I tu jest pewna różnica. Pan Bóg wykonuje sprawiedliwość, boska sprawiedliwość jest wykonywana, ale Pan Jezus przyszedł, jak sam powiedział, aby zbawił to, co było, ale zginęło. I Pan Jezus przyszedł, aby wypełniać wszelką sprawiedliwość. Kiedy przyglądamy się na ten zapis, to może łatwiej nam jest zrozumieć, jak i w jaki sposób Pan Jezus wypełniał sprawiedliwość. Ale zwracając się w rozmowie do Jana Chrzciciela, to Pan Jezus mówi, zaniechaj teraz, bo tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Pan Jezus do Jana zwraca się w liczbie mnogiej, że ja to owszem, mówi Pan Jezus o sobie, ale my to ja i ty. I rozmawiałem z niektórymi braćmi, siostrami, w jaki sposób Jan Chrzciciel przyczynił się do wypełniania boskiej sprawiedliwości. Może być krótka odpowiedź, że Pan Bóg, Pan Jezus posługuje się ludźmi. A Jan Chrzciciel to był takim człowiekiem, ale jakim człowiekiem? Był człowiekiem posłanym od Boga. A jemu na imię było Jan. I właśnie ten Jan Chrzciciel przysłużył się do wypełniania sprawiedliwości między innymi i przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tu podzielę się takim pewnym bólem mojego serca, bo zdaje się słyszeć niektórych w naszej społeczności, kiedy wspominamy o braciach, którym mamy wiele do zawdzięczenia, a niektórzy tak lekkomyślnie mówią, to są słowa nieprzemyślane, a to człowiek napisał. Ale Pan Bóg posługuje się ludźmi. I Pan Jezus również korzystał z usługi, Jana Chrzciciela. W jaki sposób? Jan Chrzciciel przyczynił się do wypełniania wszelkiej sprawiedliwości. Przede wszystkim w taki sposób, że gdy stanęli obaj w wodzie Jordanu, to Jan Chrzciciel ujął swoimi rękami Pana naszego Jezusa Chrystusa, zanurzył go w wodzie, podniósł go i mamy napisane, że Jan Chrzciciel ochrzcił Pana naszego Jezusa Chrystusa. A chrzest naszego Odkupiciela, chrzest w Jordanie, to głęboki i bardzo wyraźny symbol, Jego śmierci. A nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważną była śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak ważnym i doniosłym był chrzest naszego Pana, który był dokonany między innymi i przez Jana Chrzciciela. A więc to była jego przysługa, że zanurzył w rzece, w wodach Jordanu, Jan Chrzciciel zanurzył Pana naszego Jezusa Chrystusa. I my w swoim życiu, wielu z nas, większość z nas, korzystaliśmy z czyichś rąk, z czyichś usługi. Gdy brat stojący w wodzie, my przy nim i on nas zanurzył i podniósł. To wielka przysługa. Ale nie tylko tym czynem Jan Chrzciciel przysłużył się ku wykonywaniu wszelkiej sprawiedliwości, ale również jego kazania, jego słowa, jego zdania, jego nauki. Między innymi, gdy powiedział, jak was przewodzą, ale w pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie, ten będzie was chrzcił Duchem Świętym i Żydów również ogniem. Ale gdy zaledwie po 40 dniach od zanurzenia naszego Pana w rzece Jordan, gdy Pan Jezus przychodził, wrócił z pustyni i znalazł się znów prawie w tym samym miejscu, gdy Jan Chrzciciel jego zobaczył, wyciągnął dłoń i obwieścił światu, nie tylko Żydom wówczas, apostołom, swoim uczniom, ale Żydom. I ten głos brzmi aż do dni dzisiejszych i tu kostka na tej konwencji. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To doniosły głos Jana Chrzciciela. Ale też to nie było chwalebne poselstwo, nauka, głęboka nauka o tym, że baranek Boży, który był ochrzczony przez Jana w Jordanie, to on miał i przyszedł po to, aby gładzić grzech świata. A zbawienie, wyprowadzenie grzechu ze świata, to jest właśnie przez okup i odkupienie, który pięknie był pokazany przez chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa właśnie w Jordanie. Okup, słowo okup, o którym trzeba często nam wspominać, szczególnie braciom, którzy służą, starają się zwracać uwagę na ważność, doniosłość i celowość okupu. Bo jeżeli mówimy o wyprowadzeniu grzechu ze świata, jeżeli mówimy i ubolewamy nad niesprawiedliwością, która gnębi świat do dni dzisiejszych. A to odczuwają wszyscy, świadomie lub nieświadomie, to wyprowadzenie grzechu ze świata będzie tylko dzięki i przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. I są niektóre prawdy, które są bardzo istotne i bardzo ważne. Niektórzy z lekceważeniem podchodzą do tego, do podręczników, w których jest cenna i wartościowa nauka. I niedawno ktoś, i to niestety jeden z diakonów, powiedział mi: ja nie mam czasu na czytanie podręczników. Ja czytam tylko Słowo Boże. Ale on posługuje się śpiewnikiem. Czy śpiewnik, który nosi tak piękny i wymowny tytuł Pieśni Brzasku Tysiąclecia. Pieśni Brzasku Tysiąclecia. To jest jeden z podręczników. A ten, który mówi, że nie ma czasu na podręczniki, czytanie podręczników, to śpiewa te pieśni. To jest brak konsekwencji myślenia. Nie tylko śpiewnik jako podręcznik, ale korzystają niektórzy z wielu innych podręczników. No niestety, nie mających nic wspólnego ze Słowem Bożym. Ale to, co napisane w tomach, a szczególnie w 5 tomie, to jest cenna i bardzo wartościowa nauka. Sam tytuł 5 tomu w polskim języku, który rzeczywiście jest więcej, bardziej bogaty niż inne języki. Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Sam tytuł jakże wiele znaczy. Jaka cenna, głęboka nauka. Nawet we francuskim języku to nie ma tego słowa pomiędzy. A nasz polski język, biblijny język, wskazuje na celowość, sensowność i bardzo bogatą treść. I zachęcam wszystkich, i tych sędziwych, i tych młodych, którzy, jakby ktoś powiedział, że ja nie mam chęci do czytania. I ma czas i sposobność korzystać z jakichś innych sposobów. Ale błogosławiony, który czyta. Błogosławiony, który czyta, i ci, którzy słuchają tego, przyjmują to, co jest napisane. A więc czytajmy. Jeżeli wszyscy mamy mało czasu, to starajmy się zgłębić i Pismo Święte, naukę o sprawiedliwości, jak również i naukę o pojednaniu pomiędzy Bogiem i człowiekiem, pojednaniu przez krew, bo bez tlenia krwi nie ma odpuszczenia grzechów. A w 5 tomie to jest bogactwo nauki. I między innymi są tam słowa może niekiedy trudne do przyjęcia, ale konieczne do przyjęcia. I jeżeli to już powtarzam, wiem, że nie pierwszy raz ktoś może powiedzieć, a mówisz jedno i to samo wiele razy, ale święty Piotr napisał, że mówić mnie jedne i te same sprawy to mnie nie mierdzi. Ja się tym nie brzydzę, a wam, nam to jest pożyteczne. I Bradasen napisał bardzo ważne zdanie w związku z pojednaniem człowieka i w związku z wypełnianiem wszelkich sprawiedliwości. I zdanie brzmi tak. Pan Bóg Adamowi grzechu nie przebaczył, nie darował i nie odpuścił. Ale przygotował, przewidział i przygotował okup. Okup i odkupienie. Bo odkupienie to jest dzieło, to jest owoc okupu. I o tym tak pięknie, wyraźnie i bogato jest napisane właśnie w 5 tomie i starajmy się z tego korzystać. Kiedy zwracamy uwagę na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa i znaczenie właśnie wspomnieliśmy już o w jaki sposób Jan się przysłużył naszemu Panu do wykonywania tak, do wypełniania wszelkiej sprawiedliwości, to właśnie przez to, że ochrzcił naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zgładzenie grzechu to jest wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości, ale aż dotąd grzech jeszcze nie jest zgładzony, aczkolwiek Święty Paweł tak napisał, ale to jest w procesie właśnie tego wypełnienia. To, że Pan Bóg posługuje się ludźmi i to, że Jan Chrzciciel przyczynił się do wypełniania przez naszego Pana wszelkiej sprawiedliwości, to potwierdził nasz Pan Jezus Chrystus, kierując pytanie do swoich przeciwników, gdy naszego Pana, jego przeciwnicy zapytali, jaką mocą to czynisz, albo którą mocą to czynisz, to Pan Jezus odpowiada im pytaniem. A pytanie właśnie odnośnie chrztu Janowego. Ich pyta, a chrzest Jana to skąd był? Z nieba czy z ludzi? I to dla mnie było wielkim zakłopotaniem. Jak powiemy, że z ludzi, no to boimy się ludu. A jak powiemy z nieba, no to dlaczego byście mu nie uwierzyli? Tak źle i tam niedobrze. Ale choć tam nie ma wyraźnej odpowiedzi, skąd był przez Janowy, ale jest odpowiedź w całym sensie misji Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus twierdził to, że przez Jana był z nieba. I właśnie ta umiejętność reagowania na pewne sprzeciwy to jest dla nas cenną lekcją, cenną nauką, szczególnie dla braci, którzy służą, abyśmy umiejętny sposób umieli reagować na wszelkie sprzeciwy. I jeżeli wczoraj tak przysłuchiwałem się wykładom, którzy bracia służyli i brat wspominał o wzroście palmy i o wiatrach, które wieją na tą palmę. I tak bywa w naszej społeczności. Jeździmy z konwencji na konwencję, z konwencji na konwencję i słyszymy różne wykłady. I bywa tak, że po powrocie z konwencji bracia i siostry na ten temat się wypowiadają. I po niektórych wykładach bardzo pozytywnie, ku zbudowaniu to jest, bardzo dobrze, ale są pewne wykłady, którymi bracia, siostry są, no, bym nie powiedział, że osłabieni, ale to nas nigdy nie powinno osłabiać. I z przykładu Pana naszego Jezusa Chrystusa, że względem Niego kwestionowanie, dyskutowanie, podważanie pewnych praw niewzruszonych, to dawało naszemu Panu sposobność, aby przedstawić głębie prawdy. Właśnie te sprzeciwy, te ataki na prawdę, tak powinno być i w naszym życiu. To nie jest łatwo, ale aby to praktykować, aby tak było w naszym życiu, to trzeba by mieć widzące oczy i słuchające uszy. Kiedy Pan Jezus pytanie odnośnie czasu, kiedy Pan Jezus wypełnia sprawiedliwość? Czas. Można określić to stosunkowo krótko. Pan Jezus wypełnia sprawiedliwość, wszelką sprawiedliwość przez około 3000 lat. To jest proces bardzo długi, ale tak Pan Bóg zamierzył. Na przestrzeni wieku ewangelicznego jest wypełniana sprawiedliwość i w stosunku do Kościoła i na korzyść Kościoła. Niewątpliwe dowody. I choć w tych naszych rozważaniach posługuje się często, może za często takim słowem wypełnianie, ale Pismo Święte, zapisy Pisma Świętego używają tego wyrazu bardzo często. I właśnie na to godzi się zwrócić uwagę, że sprawiedliwość, boska sprawiedliwość najpierw wypełniana jest w stosunku do klasy Kościoła. Tych Bożych wybrańców. A w jaki sposób? Wypełnienie sprawiedliwości przez Pana Jezusa i przez Jana Chrzciciela było najpierw dla Kościoła. Tak wspomnieliśmy, że Jan ochrzcił naszego Pana i jeżeli właśnie ta przysługa naszego Pana na rzecz Kościoła, to ją możemy określać i powinniśmy określać, za to Panu Bogu dziękować, za to jedno słowo, a wielkie dzieło. Usprawiedliwienie. Tylko dzięki temu, że Pan Jezus został ochrzczony, to tylko dzięki temu możemy korzystać z łaski usprawiedliwienia. I powiem braterstwu, że przysłuchuję się waszym modlitwom. I bardzo mnie cieszy i raduje, gdy bracia i siostry w swoich modlitwach dziękują Panu Bogu za łaskę usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie to jest bogactwo. I apostoł święty Paweł o naszym Panu napisał, że on był bogaty, ale stał się ubogim, aby nas ubogacić swoim ubóstwem. To się nie zdarza w pojęciu ludzkim. Jak ktoś kogoś z ludzi może ubogacić swoim ubóstwem? Ja sam ubogi, to coś ci dam. Ale Pan Jezus, będąc bogaty, stał się ubogim, aby nas ubogacić swoim ubóstwem. To bywa w różny sposób przedstawiane, tłumaczone, a łaska usprawiedliwienia to jest piękna i bardzo głęboka nauka. W jednym komentarzu mamy jest taki komentarz, że prawda jest nie tylko prawdziwą, ale jest wielką i piękną. Drodzy bracia i siostry, dostrzegajmy wartość i piękno prawdy. Ona jest piękna i harmonijna i w naszych rozważaniach spróbujemy na to zwrócić uwagę. Usprawiedliwienie dla Kościoła, wypełnianie sprawiedliwości właśnie względem tego, czego jesteśmy uczestnikami. W liście do Rzymian, w rozdziale 8, od początku w tych kilku wersetach, 3 i 4, tam jest bogactwo prawdy. I względem łaski usprawiedliwienia, a wczoraj rozmawiałem z bratem i takie pytanie, które powtarzam już wiele razy. Czy sprawiedliwy, a usprawiedliwiony to jest jedno i to samo, a usprawiedliwiony, nie proces usprawiedliwiania, ale gdy jest usprawiedliwiony, czy to jest jeden poziom?
Nie.
Jeden poziom. Bo jakież by było znaczenie i wartość usprawiedliwienia, gdyby nas to nie stanowiło na jednym poziomie. Na rysunku planu wieków jest taka linia, na początku której jest litera N i to jest właśnie stan sprawiedliwości. Jedni byli stworzeni na tym poziomie, inni byli usprawiedliwieni na ten poziom N, inni dochodzą do tej sprawiedliwości, ale to jest sprawiedliwość. Usprawiedliwienie pokazane w wielu przypadkach w Starym Testamencie, ale to jest usprawiedliwienie. Może trzeba pominąć niektóre wyjątki, ale w liście do Rzymian w rozdziale 8 apostoł święty Paweł wypowiedział i napisał do braci w Rzymie takie piękne słowa, które godzi się nam przyjąć do naszych serc, do naszych umysłów, a nawet może dla niektórych nauczyć się tego na pamięć. Apostoł święty Paweł pisze, choć to do braci w Rzymie, ale byli tam bracia pochodzenia żydowskiego, którzy mieli takie zaufanie, że przez zachowanie zakonu będą mogli być usprawiedliwieni. Ale apostoł święty Paweł pisze tak, od pierwszych wersetów. Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Co znaczą słowa apostoła świętego Pawła, że nie masz dla nich żadnego potępienia? nie ma potępienia dla tych, którzy są usprawiedliwieni. To święta prawda. Tylko tą prawdę trzeba zrozumieć, trzeba ją przyjąć i zrozumieć i dziękować Panu Bogu za łaskę usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. To jest rzecz bardzo istotna i bardzo ważna. Żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Albowiem zakon ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu śmierci. I trzeci werset. Bo co było niemożebne dla zakonu, w czym on był słaby dla ciała, Pan Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele. W jakim celu? Przyjmijmy to na pamięć. Aby ona sprawiedliwość była wypełniona w nas. Aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas. Ale to jest proces. To jest proces wypełniania sprawiedliwości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa przede wszystkim w Jego Ewangelii dla Kościoła, dla wierzących, dla domowników wiary. I to powinno być przyjęte bez zastrzeżeń. Aby sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas. Pan Jezus wypełniał sprawiedliwość, boską sprawiedliwość, uczynił zarys boskiej sprawiedliwości i mamy w związku z tym zapisy Pisma Świętego, że wstąpił do niebios, aby się teraz okazywał przed ojczyzną Bożą za nami. Jeszcze za nami. Jeszcze przed światem. Aczkolwiek jego krew będzie korzystna i płatna jako okup dla całego rodzaju ludzkiego, ale Pan ułożył to w czasie błogosławionym i to jest chwalebna rzecz. Sprawiedliwość wypełniana jest w nas, ale to jest sprawa złożona. Złożona, związana z pewnymi warunkami. I choć w naszej społeczności nie jest możliwym wszystkim wszystko zrozumieć, pojąć. Różnimy się w tym pojęciu sprawy, ale spotkałem takie ciekawe zdanie brata Rasla. Nie jesteśmy usprawiedliwieni przez znajomość boskiego planu, ale jesteśmy usprawiedliwieni przez naszą wiarę. Ale to jest połowa dopiero zdania. Nie jesteśmy usprawiedliwieni przez naszą znajomość boskiego planu, ale przez naszą wiarę. I tak jest w naszej społeczności. Że może ktoś z braci powiedzieć, no ja tego nie rozumiem, nie umie się na ten temat wypowiedzieć, ale ja w to wierzę. Ale wiara, dobra wiara, prawdziwa wiara, która nas usprawiedliwia, to nie jest zupełnie bez znajomości. Trochę znajomości, a im więcej pomnażamy się w znajomości, to tym więcej ugruntowujemy się w wierze. I to jest potrzebne. To jest potrzebne, aby pomnażać się i w znajomości, pomnażać się i w wierze. I to jest misja Kościoła, właśnie misja, dzieło Kościoła z tej strony zasłony. Wspominaliśmy o ubogaceniu przez naszą wiarę i przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli mówimy o znaczeniu słowa wypełnianie, to możemy powiedzieć, że wypełnianie to jest realizowanie pewnych zapisów Pisma Świętego. Ale wiemy o tym, że zapisy Pisma Świętego są nam podawane w różny sposób. Są zapisy podawane przez pewne wydarzenia. Pan Bóg zarządził, i to są wydarzenia, i to ściśle, bo jako boski rozkaz polecenie, składać ofiary. Takie ofiary macie składać. I to ściśle. Ściśle dlatego, że to ma nas uczyć pewnych spraw. Są inne wypowiedzi, inny sposób nauczania przez zapisane proroctwa. Ktoś mówił, ktoś inny zapisał. I to też jest Słowo Boże. I to też są proroctwa, które mają się wypełnić, mają być zrealizowane. Ma się to tak stać, ale to jest tak długi proces dla nas, dla Kościoła w wieku ewangelicznym, około 2000 lat, a może w naszym życiu tylko kilka, może tylko kilkanaście lat naszego życia, mojego życia. I właśnie wykorzystujmy, starajmy się przyjąć to, co zostało napisane. Krótko chcę wspomnieć, że nauka o pojednaniu człowieka z Panem Bogiem to była między innymi podana w pewnym fragmencie przez zarządzenia tyczące ofiar Dnia Pojednania. Wczoraj rozmawialiśmy z pewnym bratem i było takie pytanie, czy jest różnica i w ogóle jaka różnica, jeżeli jest, między okupem a ofiarą za grzech. To jest sprawa, czy łatwa do wyjaśnienia, czy niełatwa, ale im krótsza odpowiedź, tak mi dopomaga jeden z braci, że im krótsza odpowiedź, tym może być jaśniejsza. I żeby wskazać różnicę między znaczeniem i wartością okupu, a ofiarą za grzech, która jest postanowiona przez Pana Boga, i to jest bardzo potrzebne, to Pan Bóg tą różnicę chciał podkreślić i podkreślił w tym, że pewne znaczenie ofiara naszego Pana jako baranka wielkanocnego była postanowiona jeszcze w Egipcie i była to postanowione w porze wiosennej, na wiosnę. I w maksymalnie możliwej odległości czasowej ofiary Dnia Pojednania zostały przez Boga postanowione i zarządzone w porze jesiennej. Nie można było dalej. Nie można było więcej oddalić, bo tylko około 6 miesięcy, pół roku. I to jest podkreślenie różnicy. Jedno i drugie jest ważne. Okup jest wynikiem śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Okup to Jego krew. Okup to krew baranka, którą były kropione odrzwia w ziemi egipskiej. I to było w pierwszej kolejności tylko na korzyść. Pierworodnych. I to jest pewna lekcja, pewna nauka tycząca zadośćuczynienia boskiej sprawiedliwości, ale na korzyść Kościoła. Ofiary Dnia Pojednania w porze jesiennej to była już szersza lekcja, szersza nauka i to w ten sposób jest pokazana nawet pewna różnica, ale może nie w tej chwili czas nad tym się zastanawiać. Jeżeli mowa jest o wypełnianiu boskiej sprawiedliwości, wypełnianiu realizacji pewnych proroctw, to podam takie zdanie. Przez wyrozumienie proroczego znaczenia tych wydarzeń, proroczych wydarzeń, możemy zrozumieć, jak ważny i długi jest proces dzieła wypełniania wszelkiej sprawiedliwości. Wspomniałem, że wypełnianie sprawiedliwości to jest okres około 6000 lat. I może podsumowaniem tego fragmentu naszych rozważań to są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który między innymi przekazał nam taką naukę. Ewangelista Mateusz napisał w 6 rozdział 33 wiersz. Pan Jezus mówi tak: szukajcie Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. W naszej społeczności często mówimy o konieczności, o potrzebie miłowania. Przysłuchuję się, to jest prawda. Ale mało kiedy bracia precyzują sprawę miłości, która powinna napełniać nasze serca. Przede wszystkim względem kogo? No bracia, miłujmy się. Bez ograniczenia. Ale nie tak naucza Słowo Boże. Miłować przede wszystkim, nade wszystko samego Stwórcę. I tu dziwo wspomniane. Poszanowanie dla boskich zarządzeń. Szacunek dla boskich praw. A jak to płynie do nas, jak my do tego jesteśmy ustosunkowani. A Pan Jezus powiedział, kto was przyjmuje, to przyjmuje i mnie. A kto mnie przyjmuje, to przyjmuje tego, który mnie posłał. A więc skąd się zaczyna miłość? Gdzie się kończy? Przede wszystkim boskie poselstwo i nasze poszanowanie dla świętej, kosztownej prawdy. Nauka o wypełnianiu boskiej sprawiedliwości w stosunku do świata jest pięknie zapisana w proroctwie Hioba. Drodzy braterstwo, podzielę się z tym, z takim zadowoleniem, z taką prawdziwą rozkoszą, choć też to nie jest pierwszy raz, ale to jest cenne i wartościowe. Przyjmijcie, zanotujcie sobie, zachowajcie w pamięci proroctwo Hioba, 33 rozdział i te wersety, kolejność wersetów od 21 tu przedstawia sprawę, stan dzisiejszego świata. Człowiek wchodzi do grobu, ale w tej chwili staramy się zwrócić uwagę na to jest boskie słowo do swojego posłańca, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus i tu jest nazwany jako anioł. I 23 werset brzmi tak. Jeżeli będzie u niego jaki anioł wymowny, jeden z tysiąca, aby opowiedział człowiekowi powinność jego, to już jest mowa i o świecie. To jest poselstwo, boskie poselstwo do Pana naszego Jezusa Chrystusa o tyczące świata. I Pan Bóg powie do niego, wybaw go. Pan Bóg zmierzył i polecił zbawienie świata swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Pan Bóg Adamowi grzechu nie darował, nie przebaczył, ale zarządził odkupiciela, anioła. Wybaw go, aby nie wstępował do grobu. I kiedyś jednym razem u nas w mieszkaniu rozmawialiśmy i zwróciłem uwagę, że Boże błogosławieństwo przez nas zwane restytucją, naprawieniem wszystkich rzeczy, uzdrowieniem rozpocznie się od generacji wtedy niby żyjącej. Dziś żyjemy w otoczeniu świata, który szybkimi krokami zmierza do grobu. To wydawałoby się, że to jest taki orszak niepowstrzymany, niepohamowany. Ale przyjdzie taki czas, to należy iść do przyszłości, kiedy Kościół będzie skompletowany. Pan Bóg powie do tego anioła, do swojego posłańca, Pana Jezusa Chrystusa, który kupił świat i powie, wybaw go, aby nie wstępował do grobu. Dlaczego? Bo otrzymałem okup. Biblia Gdańska mówi, bo znalazłem ubłaganie, ale inny przekład w tym przypadku jest lepszy, bo otrzymałem okup. Dotąd, dzięki łasce Bożej, z okupu korzysta klasa Kościoła w formie przypisania. I znów bogactwo polskiego języka, naszego biblijnego języka. Okup, zasługa okupu, wartość okupu Kościołowi jest przypisana. Choć spotkamy takie zapisy, że okup zastosowany za Kościół, ale to jest forma właśnie tej łaski, że tego dzieła naszego Pana, że Pan Jezus stawia się za nami przed boską sprawiedliwością. Ale przyjdzie czas, że okup będzie przekazany w ręce boskiej sprawiedliwości i będzie dany komu? Nie Adamowi. Ani nie temu sprawcy grzechu i śmierci, ale boskiej sprawiedliwości. I to też jest dzieło wypełniania boskiej sprawiedliwości. Pan Jezus powiedział, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego i polecił w ręce ojcowskie wszystko, co miał. Ale przyjdzie czas, że okup będzie zastosowany za Adama, a w nim zasają rodzajnicy. To też jest precyzja słowa. I Pan powie, wybaw go, aby nie wstępował do grobu, bo otrzymałem okup. I co się wtedy stanie? I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce. Nawróci się do dni młodości swojej. Człowiek będzie się modlił Bogu, a Pan Bóg go przyjmie łaskawie i ogląda z weselem oblicze jego i przywróci człowiekowi sprawiedliwość jego. To będzie proces przybliżania się Pana Boga, przybliżania człowieka do Pana Boga, ale przez pośrednika nowego przymierza, którego przymierze, wprowadzenie zarządzi tego przymierza należy jeszcze do przyszłości. Kiedy spoglądamy na tę boską działalność w stosunku do rodzaju ludzkiego, bo już Kościół będzie uwielbiony, gdy Kościół będzie uwielbiony, nie będzie ani wielkiego grona na ziemi, to wtedy będą wprowadzone zarządzenia nowego przymierza na korzyść rodzaju ludzkiego. Kto najpierw z tego korzysta? Święci Starego Testamentu, uczestnicy lepszego zmartwychwstania. Ludzie, to będą to ludzie, którzy żyli jeszcze przed złożeniem okupu i na to mamy niewątpliwe dowody. Druga grupa ludzi, która w tysiącleciu skorzysta z ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, łącznie z okupu i ofiary także, to naród izraelski. A przyznam się braciom, że nie bardzo rozumiem, w jaki sposób naród izraelski będzie pierwszy. I stawiam raz pytanie, i teraz postawię pytanie, na które nie dam odpowiedzi, czy wszyscy Żydzi, począwszy od Jakuba, ojca Jakuba, patriarchy Jakuba, czy ci wszyscy Żydzi na przestrzeni swojej historii narodu izraelskiego, czy oni wszyscy najpierw będą musieli być doprowadzeni do społeczności z Bogiem? A ci, którzy się zbliżają, to co my wspomnieliśmy, że zdążają do grobu inni ludzie, a wielu w naszej społeczności, którzy wierzą, są domownikami wiary, niezbłodzonymi z ducha, przecież oni doczekają, dożyją błogosławieństw tysiąclecia. I tu jest, myślę, że pewna harmonia i trzeba to we właściwy sposób rozumieć. Odnośnie przywrócenia Żydów, brat Janek wspomniał to już dzisiaj i jest taki ciekawy zapis, ciekawe słowa apostoła świętego Pawła, który napisał tak. Jeżeli odrzucenie ich, Żydów, jest bogactwem świata, odrzucenie bogactwem świata, to czym będzie ich przyjęcie? O życie od umarłych. Chwała Bogu. I to też godne uwagi jest, bracia, którzy macie pewne wątpliwości, zastrzeżenia do podręczniku, to pamiętajcie o tym, że brat Asen napisał obszerny artykuł pod tytułem Przywrócenie Izraela. To niektórzy odrzucają. Odrzucanie tego poselstwa, boskiego zapewnienia, boskiego proroctwa o przywróceniu Izraela, to jest taki może nieświadomy grzech przeciwko wielkiej, świętej Bożej prawdzie. Izrael będzie przywrócony i to będzie błogosławieństwo, jak gdyby błogosławieństwo również w związku z innymi ludźmi. No tak jak wspomnieliśmy, trzecia grupa zbawionych to ci, którzy jeszcze nie wstąpili do grobu, o tym już wspominałem i to też będzie zrealizowane. Potem, następnie, to miliardy ludzkości i o tym godzi się pamiętać. I teraz takie pytanie, myślę, że jaki jest nasz stosunek i jakie jest nasze usposobienie względem i naszych nieżyczliwych nam niekiedy sąsiadów, czego im życzymy? Czy Bożej pomsty, Bożego karania, czy jesteśmy względem nich, czy mamy takie uczucia sympatii, a nawet takiego oczekiwania, żeby ich oczy kiedyś były otworzone. Myślę, że to drugie jest niezbędnym warunkiem dla nas, dla funkcji Kościoła, bo jeżeli nawet pewne obrazy na to wskazują, to tylko czekamy na tę sposobność, aby tym, którzy nam dziś niekiedy wyrządzają krzywdę, abyśmy umieli powiedzieć tak, jak powiedział Szczepan, gdy był kamienowany. I jedno z ostatnich jego słów: Boże, nie poczytaj im tego grzechu. To nie tak, nie poczytaj im tego za grzech, nie, bo to był grzech. I święty Szczepan wiedział o tym, ale zwracał się z prośbą, aby w jakiś sposób przez boskie zarządzenie ten grzech mógł być darowany. Nasza sympatia względem świata. Możemy teraz postawić jeszcze takie pytanie, postawię się zmieścić, czy udoskonalenie rodzaju ludzkiego, czy to już będzie koniec, czy to już będzie wszystka sprawiedliwość wypełniona? Jeszcze nie. Bo pozostanie jeszcze coś do wykonania, o czym mówi również Pismo Święte, ale już było to powiedziane nawet w Edenie. Kiedy grzech wszedł na świat, Pan Bóg zwrócił się z takimi słowami do szatana, to wprawdzie niby do węża, ale do szatana, i powiedział takie wielkie, głębokie prosto sam Stwórca: potomstwo niewiasty zetrze Tobie głowę. I to proroctwo tyczące boskiej sprawiedliwości też się wypełni. Głowa onego sprawcy śmierci będzie zmiażdżona. Wyobraźmy sobie, jeżeli jest jakakolwiek istota, a głowa tej istoty jest zmiażdżona, zniszczona, starta, to znakiem tego koniec, kres śmierci. I to się stanie. To prosto też się wypełni, aby boskiej sprawiedliwości stało się zadość przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nasze rozważanie możemy podsumować na podstawie takich bardzo wyraźnych zapisów Pisma Świętego. Boska sprawiedliwość była wypełniona przez chrzest Pana Jezusa Chrystusa w Jordanie. Tak powiedział Pan Jezus. Sprawiedliwość wypełniona przez chrzest Pana Jezusa. Sprawiedliwość wypełniana jest w Kościele. Daliśmy tego dowód. Sprawiedliwość wypełniona jest w nas. Sprawiedliwość będzie okazana i wypełniana w lepszym zmartwychwstaniu świętych Starego Testamentu. To też jest ukłon względem boskiej sprawiedliwości. Lepsze zmartwychwstanie świętych Starego Testamentu. Sprawiedliwość, boska sprawiedliwość wypełniana jest i w tym, że Pan Jezus umarł na krzyżu. To też niektórzy podają wątpliwość, ale my o tym nie mówimy, nie słuchamy. Pan Jezus umarł na krzyżu, aby pojednać przestępców boskiego prawa, aby ich pojednać z Panem Bogiem. Często odnosimy to do narodu izraelskiego, że Pan Jezus na krzyżu umarł, aby Żydów uwolnić spod przekleństwa zakonu. Ale bracia i siostry, rozważcie, kto był pierwszym przestępcą boskiego zakonu? Adam. Adam przestąpił boskie prawo. Adam przestąpił boski zakon. Naruszył majestat, obraził majestat boskiej sprawiedliwości. I Adam też skorzysta z krwi przelanej na krzyżu. Sprawiedliwość Boża będzie wykonana w procesie zmartwychwstania rodzaju ludzkiego. I sprawiedliwość będzie wykonana wtedy, gdy sprawca śmierci, kłamca, będzie odcięty od żywota. Przy zakończeniu naszych rozważań, bracia i siostry, ja przeczytam, bo przepisałem z Pisma Świętego z Biblii Gdańskiej, no prawie że dosłownie, ale chciałem jeszcze wspomnieć jedno zdanie, podkreślić ważność Chrztu Pana Jezusa Chrystusa. W świetle w ogóle całego Pisma Świętego przez naszego Pana był bardzo ważny. I w Księdze Objawienia, w rozdziale 15, wersety 3 i 4 jest napisane tak. Że zwycięzcy wówczas śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń barankową mówiąc: wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, Królu Święty. Któż by się Ciebie nie bał, Panie, i nie wiedział imienia Twego? Gdyżeś sam święty, gdy wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Amen.